Widzicie sami. Sheldon Scuggs powiódł wzrokiem po towarzyszach. Jak wiele jest prawdy w twierdzeniu, że ludzie to rasa bliska nam i pokrewna. Że wywodzimy się z jednego korzenia, i my, i oni. Najlepszy dowód to, siedzi przed nami i ciamka groch. Innymi słowy, multum takich samych głupich zapaleńców spotkacie wśród młodych krasnoludów. Zwłaszcza po majeńskiej potrzebie, zauważył chłodno Zoltan Chivay. Po wygranej batalii zawsze wzrasta zaciąg ochotniczy. Pęd ustanie, gdy rozejdzie się wieść o idącym w górę Iny wojsku Menokehurna, ziemię i wodę zostawiającym. A żeby tylko nie zaczął się wtedy pęd w drugą stronę, mruknął Cranmer. Nie mam ja jakoś zaufania do ochotników. Ciekawe, że co drugi dezerter to właśnie ochotnik. Jak możecie, Jareo mało się nie udławił, jak możecie sugerować coś podobnego, panie, ja z pobudek ideowych, na wojnę sprawiedliwą i słuszną, matka ojczyzna. Pod ciosem, który, jak zdawało się chłopcu, wstrząsnął posadami budynku, jeden z walczących krasnoludów runął. Kurz ze szpar podłogi wzbił się na półsążnia w górę. Tym razem jednak obalony, miast zerwać się i grzmotnąć adwersarza, leżał niezdarnie i niezbornie poruszając kończynami, budząc skojarzenia z wielkim, przewróconym na grzbiet chrabąszczem. Denis Cranmer wstał. — Sprawa rozstrzygnięta! — ogłosił gromko, rozglądając się po karczmie. — Stanowisko dowódcy roty wakujące po bohaterskiej śmierci Elkany Forstera, poległego na polu chwały pod Majenną, obejmuje... — Jak ci, synu, bom zapomniał? — Blasco Grant! Zwycięzca w kułacznym boju wypluł na podłogę ząb. — Obejmuje Blasco Grant! Czy są jeszcze jakieś kwestie sporne dotyczące awansów? — Nie ma? To i dobrze. — Gospodarzu piwa! — O czym to myśmy? — O wojnie sprawiedliwej, zaczął wyliczać Zoltan Chivay, odginając palce. — O ochotnikach, o dezerterach. — A właśnie, przerwał Denis. — Wiedziałem, że chciałem do czegoś nawiązać. — A, rzecz tyczyła dezerterujących i zdradzających ochotników. Przypomnijcie sobie były cintryjski korpus Wizegerda. Skurwysyny, okazuje się, nie zmienimy nawet sztandaru. Wiem to od kondotierów z wolnej kompanii, z banderii Julii, słodkiej czpiotki. Pod Majenną banderia Julii ścięła się z cintryjczykami. Szli w awangardzie nilfgaardzkiego zagonu, pod tą samą chorągwią z lwami. Wezwała ich matka ojczyzna, wtrącił ponuro Scuggs, i cesarzowa Ciri. Ciszej, syknął Denis. Prawda? Odezwał się milczący do tej pory czwarty krasnolud Jarpen Zigrin. Ciszej. I to ciszej od cichości samej. I nie ze strachu przed szpiclami, a dlatego, że nie gada się o rzeczach, o których nie ma się bladego pojęcia. Ty zaś, Zigrin, wypiął brodę Scuggs, owo pojęcie masz, tak? Mam. I rzeknę jedno. Nikt, czy to Emhyrvar Emrais, czy to czarownicy rebelianci Stanet, czy nawet sam diabeł, nie zdołaliby do niczego zmusić tej dziewczyny. Nie zdołaliby jej złamać. Ja to wiem, bo ja ją znam. To mistyfikacja, to całe małżeństwo z Emhyrem. Mistyfikacja, na którą dali się złapać różni durnie. Inne, powiadam wam, jest tej dziewki przeznaczenie. Całkiem inne. Gadasz, mruknął Scuggs, jakby się naprawdę znał, Zigrin. Zostaw, warknął niespodziewanie Zoltan Chivay. Z tym przeznaczeniem to on ma rację. Ja w to wierzę. Mam po temu powody. At, machnął ręką Sheldon Scuggs. Co tu gadać darmo? Cyrilla, Emhyr, przeznaczenie. Odległe to kwestie. Bliższa zaś kwestia, panowie, to Menokehurn i grupa armii środek. Ano, westchnął Zoltan Chivay. Coś mi się widzi, że nie minie nas wielka batalia. Może największa, jaką zna historia. Wiele, mruknął Denis Cranmer, zaiste wiele się rozstrzygnie, a jeszcze więcej skończy. Wszystko, Jare beknął, obyczajnie przysłaniając usta dłonią, wszystko się skończy. Krasnoludy przypatrywały mu się przez chwilę, zachowując milczenie. Nie całkiem, odezwał się wreszcie Zoltan Chivay, pojąłem cię, młodzieńcze. Nie zechciałbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli? W Radzie Książęcej, zająknął się Jare. W Ilander, znaczy, mówiono, że zwycięstwo w tej wielkiej wojnie dlatego jest tak ważne, bo jest to wielka wojna, która położy kres wszystkim wojnom. Sheldon Scuggs parsknął i opluł sobie brodę piwem. Zoltan Chivay zaryczał w głos. Wy tak nie sądzicie, panowie? Teraz na Denisa Cranmera wypadła kolej parsknąć. Jarpen Cigrin zachował powagę. Patrzył na chłopca bacznie i jakby z troską. Synu, powiedział wreszcie bardzo serio, spójrz. Tam przy szynkwasie siedzi Ewangelina Parr. Jest ona, trzeba przyznać, pokaźna. Ba, nawet wielka, ale mimo jej rozmiarów, ponad wszelką wątpliwość, nie jest to kurwa zdolna położyć kres wszystkim kurwom. Skręciwszy w ciasny i bezludny zaułek, Dennis Cranmer zatrzymał się. Trzeba mi cię pochwalić, Jare, powiedział. Wiesz za co? Nie. Nie udawaj, przede mną nie musisz. Warte pochwały jest, żeś ni okiem nie mrugnął, gdy o tej Cirilli gadano. Jeszcze bardziej chwalebne, żeś wówczas gęby nie otwarł. No, nie rób głupiej miny. Ja wiedziałem wiele o tym, co się działo u Nyneke za świątynnym murem. Możesz mi wierzyć, że wiele. A gdyby tego było ci mało, to wiedz, żem słyszał, jakie imię ci handlarz na medalionie wypisał. Trzymaj tak dalej, krasnolud taktownie udał, że nie zauważa pąsów, którymi oblał się chłopiec. Trzymaj tak dalej, Jare. I nie tylko w sprawie Ciri. Na co ty się gapisz? Na ścianie widocznego w wylocie uliczki spichlerza widniał koślawy, wymalowany wapnem napis głoszący Rób miłość, nie wojnę. Tuż pod spodem ktoś znacznie mniejszymi literami nabazgrał Rób kupę co rano. Ty w inną stronę patrz, durny, szczeknął Dennis Cranmer. Za samo patrzenie na takie napisy możesz podpaść. A powiesz, co nie w porę. Oćwiczą u słupa, krwawo skórę z grzbietu złuszczą. Tu chybkie sądy, wielce chybkie. Widziałem, mruknął Jare, szewca w dybach, jakoby zasianie defetyzmu. Jego sianie, stwierdził poważnie krasnolud, ciągnąc chłopca za rękaw, polegało prawdopodobnie na tym, że odprowadzając syna do oddziału, płakał, miast wznosić patriotyczne okrzyki. Za poważniejszą siejbę. Inaczej tu każą, chodź, pokażę ci. Wyszli na placyk. Jarre cofnął się, zakrywając rękami usta i nos. Na wielkiej kamiennej szubienicy wisiało kilkanaście trupów. Niektóre, zdradzał to wygląd i zapach, wisiały już długo. Ten, wskazał Dennis, oganiając się jednocześnie od much, wypisywał na murach i płotach głupie napisy. Tamten twierdził, że wojna to sprawa panów i że Nilfgaardcy, wybranieccy chłopi nie są jego wrogami. Tamten po pijanemu opowiadał następującą anegdotę. Co to jest dzida? To broń wielmożów, kij mający biedaka na każdym z końców. A tam na końcu widzisz tę babę? To Bajzelmama z wojskowego bordelu na kółkach, który ozdobiła napisem Ciupciaj wojaku dziś, bo jutro możesz już nie móc. I tylko za to? Ha, jedna z jej dziewczyn miała nadto, jak się okazało, trypra. A to już paragraf o dywersji i obniżaniu zdolności bojowej. Zrozumiałem, panie Cranmer. Jare wyprężył się w pozycji, którą uważał za żołnierską. Ale nie obawiajcie się o mnie, ja nie jestem żadnym defetystą. Gówno zrozumiałeś. I nie przerywaj mi, bo mnie skończył. Ten ostatni wisielec, ten już dobrze zaśmierdziały, zawinił tylko tym, że na gadkę szpicla prowokatora zareagował okrzykiem. Prawiście, panie, racja wasza, tak jest nie inaczej, jak 2 a 2 = 4. Teraz powiedz, żeś zrozumiał. Zrozumiałem. Jare rozejrzał się ukradkiem. Będę uważał, ale... Panie Cranmer, jak to jest naprawdę? Krasnolud też się obejrzał. Naprawdę, powiedział cicho, to jest tak, że grupa armii środek, marszałka Menno Kehurna, idzie na północ w sile jakichś 100 000 chłopa. Naprawdę, to gdyby nie powstanie w Verden, już by tu byli. Naprawdę, to dobrze by było, gdyby doszło do rokowań. Naprawdę, to Temeria i Redania nie mają sił, by powstrzymać Kehurna. Naprawdę, nie przed strategiczną rubieżą Pontaru. Rzeka Pontar, szepnął Jare, jest na północ od nas. To właśnie chciałem powiedzieć. Ale pamiętaj, o tym gębę na kłódkę. Będę się strzegł. Gdy już będę w oddziale, też muszę? Też mogę tam trafić na szpicla? W liniowym oddziale, blisko linii frontu? Raczej nie. Szpicle dlatego są tacy gorliwi za frontem, bo boją się sami trafić na front. Nadto, gdyby wieszano każdego żołnierza, który sarka, narzeka i bluźni, nie byłoby komu wojować. Ale gębę, Jare, to ty, jak w sprawie owej Ciri, zawsze trzymaj zamkniętą. Do zamkniętej Miarkuj moje słowa. Nigdy nie wleci żadna sralimucha. Nie. Pójdź, zaprowadzę do komisji. Powiecie tam za mną słowo? Jare z nadzieją spojrzał na krasnoluda. Co, panie Cranmer? Oj, głupiś ty, pisarczyku. To jest armia. Gdybym za tobą mówił i cię protegował, to jakbym ci na plecach złotą nicią oferma wyhaftował. Życia byś w oddziale nie miał, chłopczyno. A do was, zamrugał Jare, do waszego oddziału? Nawet nie myśl o tym. Bo u was, rzekł gorzko chłopiec, tylko dla krasnoludów miejsce, prawda? Nie dla mnie, prawda? Prawda. Nie dla ciebie, pomyślał Denis Cranmer. Nie dla ciebie, Jare, bo ja mam wciąż jeszcze niespłacone długi u Neneke. Dlatego chciałbym, byś cało wrócił z tej wojny. A ochotniczy huf mahakamski, złożony z krasnoludów, z osobników gorszej i obcej rasy, będą zawsze posyłać z najwredniejszymi zadaniami, na najgorsze odcinki. Tam, skąd się nie wraca. Tam, dokąd nie posłałoby się ludzi. Jak zatem sprawić, podjął Jare zachmurzony, by trafić do dobrego oddziału? A który po twojemu taki ekstra, by się do niego aż starać? Jare odwrócił się, słysząc śpiew wzbierający jak fala przyboju, rosnący jak grzmoty szybko nadciągającej burzy. Śpiew głośny, butny, mocny i twardy jak stal. Słyszał już taki śpiew. Uliczką od zamku, zwinąwszy się w trójki, jechał z tempa oddział kondotierów. Na czele, na siwym ogierze, pod ozdobioną ludzkimi czaszkami tyką podążał dowódca. Szpakowaty mężczyzna o orlim nosie i włosach splecionych w opadający na zbroję harca. Adam, adieu, pan grat, mruknął Denis Cranmer. Śpiew kondotierów grzmiał, huczał, hurgotał. Kontrapunktowany dzwonem podków obróg wypełniał uliczkę aż po szczyty domów. Wzbijał się ponad nie, henne wysoko, w błękitne niebo nad miastem. Śloz nie wyleją kochanki ni żony, gdy ziemię przyjdzie nam obłapić krwawą, bo my za dukat jak słońce czerwony w bój idziemy żwawo. Pytacie, jaki oddział? Rzekł Jare, nie mogąc oderwać wzroku od kawalerzystów. Choćby taki jak ten. W takim chciałoby się... U każdego swoja piosenka, przerwał cicho krasnolud. I każdy po swojemu ziemię skrwawioną obłapi. Tak jak mu wypadnie. I albo zapłaczą po nim, albo nie. Na wojnie, pisarczyku, tylko śpiewa i maszeruje się równo. W szyku stoi się równo. A potem, w boju, każdemu to, co właśnie jemu pisane. Czy w wolnej kompanii adieu pan grata, czy w piechocie, czy w taborach, czy w błyszczącej zbroi i skraśnym pióropuszem, czy w łapciach i zawszonym kożuchu, czy na rączym dzianecie, czy za pawężą. Każdemu co innego. Jak mu wypadnie. No, ot i komisja. Widzisz szyld nad wejściem? Tam tobie droga, skoroś żołnierzem być zadumał. Idź, Jare, bywaj. Uwidzimy się, gdy będzie po wszystkim. Krasnolud odprowadził wzrokiem chłopca aż do chwili, gdy ten znikł w drzwiach oberży zajętej przez komisję rekrutacyjną. Albo się i nie uwidzimy, dodał cicho. Nie wiada, co komu pisane. Co komu wypadnie? Konno jeździsz? Z łuku albo z kuszy szyjesz? Nie, panie komisarzu, ale umiem pisać i kaligrafować. Także starsze runy. Znam starszą mowę. Mieczem robisz? Wdrożonyś do kopii? Czytałem historię wojen, dzieła marszałka Peligrama i Ryderyka de November. A może chociaż zdolisz gotować? Nie zdolę, ale nieźle rachuję. Komisarz skrzywił się i machnął ręką. Oczytany mądrala, który to już dzisiaj? Wypisać mu papier do BPP. Będziesz służył w BPP, młodzieńcze. Jazda z tym kwitem na południowy kraniec miasta, potem zaś za mariborską bramę nad jezioro. Ale trafisz bez ochyby. Następny. Hej, Jare, hej, poczekaj. Melfi? A już ci, że ja. Bednarczyk zachwiał się, podtrzymał muru. Ja, tutki. Co ci jest? Że niby mnie? Nic, popilim trochu. Nilfgaardowi na pochybel pilim. Jare, rad cię widzę, bo myślał, żeś mi się gdzieś stracił. Mój ty druchu. Jare cofnął się, jakby go ktoś uderzył. Od bednarczyka niosło nie tylko podłym piwem i jeszcze podlejszą gorzałą, ale też cebulą, czosnkiem i licho tylko wie czym jeszcze. Ale strasznie. — A gdzie? — spytał z przekąsem. — Twoja prześwietna kompania. — Ty o szczupaku? — skrzywił się Melfi. — To ja ci rzekę, pies z nim tańcował. — Wiesz, Jare, dumam, że to niedobry był człowiek. — Brawo, szybko go rozszyfrowałeś. — A ino! — Melfi nadał się, nie zauważając drwiny. — Strzeg się, ale diabła zje, kto mnie oszuka. A wiem ci, ja co on zamyślił. Po co tu do wyzimy ściągnął? — Myślisz pewnie, Jare, że on i ci jego obwiesie do wojska szli jako i my? — Toś w grubym jest błędzie. Wieszli, co ty on umyślił? Wiary byś nie dał. — Dałbym. — Jemu — dokończył triumfalnie Melfi. — Konie, aby potrzebne były, a uniformy. Chciał ich tu gdzie ukraść, bo umyślił w żołnierskim przebraju na zbój iść. Niechaj mu kat zaświeci. — A co rychlej? Bednarczyk zatoczył się lekko, stanął pod murem i rozpiął portki. — Żal mi ino, że Ograbek i Milton, durne wsiowe łby, dali się omamić. Poszli za szczupakiem. Tedy i im kat zaświecić gotów. Ale srał ich pies buraków jednych. — A jak tam z tobą, Jare? — Względem. — A przydzieliły cię gdziesik komisary? Melfi puścił strugę na bielony mur. — Pytam, bo ja już zaciągnięty. Trzeba mi za Mariborską bramę na południowy kraj grodu. A tobie dokąd trzeba? Też na południowy. Ha! Bednarczyk podskoczył kilka razy, potrząsnął, zapiął spodnie. To może razem będziemy wojować? Nie sądzę. Jare spojrzał na niego z wyższością. Ja dostałem przydział zgodny z mymi kwalifikacjami. Do BPP. No pewno. Melfi czknął i zionął na niego swą straszliwą mieszanką. Tyś uczony! Takich mądralów pewno do jakichś i ważnych sprawów biorę. Nie do byle jakich. No co robić, ale póki co trochu jeszcze po społu powędruję. Na południowy grodu kraniec wżdy razem nam droga. Tak wychodzi. Wtedy chodźmy. Chodźmy. To chyba nie tu, ocenił Jare, patrząc na otoczony namiotami majdan, na którym wzbijała kurz rota oberwańców z długimi kijami na ramionach. Każdy oberwaniec, jak zauważył chłopiec, miał do prawej nogi przymocowany wiecheć siana, a do lewej pęk słomy. Chyba źle trafiliśmy, Melfi.
Słoma, siano!
Słychać było z majdanu ryki dyrygującego oberwańcami Gefreitra.
Słoma, siano! Słoma, siano! Równej, kurwa, wasza mać!
Nad namiotami sztandarta powiewa, powiedział Melfi.
Pojrzyj sam, Jare. Te same lelije, coś o nich na trakcie prawił. Jest sztandarta? Jest. Jest wojsko? Jest.
Znaczy, to tu dobrze trafili. Może ty, ja na pewno nie.
A tam u płota stoi szarża jakowaś, u onej spytajmy.
Potem już poszło szybko.
No wi? Rozdarł się sierżant. Z werbunku? Dawać papiery. Czego, kurwa, stoisz jeden z drugim? Miejscu, marsz! Nie stać, kurwa, w lewo, zwrot! Wróć, kurwa, w prawo, biegiem, marsz! Wróć, kurwa, słuchaj i zapamiętaj. Najpierw, kurwa, do prowiantmajstra. Pobrać rustunek. Kolczugę, skórznie, pikę, kurwa, hełm i kord. Potem na musztrę, być gotowym do apelu, kurwa, o zwierzchu, marsz!
Zaraz. Jare rozejrzał się niepewnie, bo ja chyba mam jednak inny przydział.
Jak?
Przepraszam, panie oficerze, Jare poczerwieniał. Idzie mi tylko o to, by zapobiec ewentualnej pomyłce, albowiem pan komisarz wyraźnie mówił o przydziale do BPP, więc ja...
Jesteś w domu, chłopie! Parsknął sierżant rozbrojony nieco oficerem. To jest właśnie twój przydział. Witaj w biednej, pierdolonej piechocie.
A dlaczegóż to? Powtórzył Rocco Hildebrandt. I jakąż to modą mamy wać panom daninę płacić? Myśmy wszystko, co należało, już zapłacili.
Owa! Patrzaj tego niziołka mądrale!
Rozparty na kulbace ukradzionego konia szczupak wyszczerzył się do kamratów. Już zapłacił. I duma, że wszystko. I z tobą wypisz, wymaluj jako ten indyk, co dumało niedzieli. Ale mu w sobotę łeb ucięli. Okultich, Klaprot, Milton i Grabek zgodnie zarechotali. Żart był przecie przedni, a zabawa zapowiadała się jeszcze przedniej. Rocco dostrzegł wstrętne, kleiste spojrzenia grasantów. Obejrzał się. Na progu chałupy stała Incarvilla Hildebrandt, jego żona, oraz Ale i Jasmin, obie jego córki. Szczupak i jego kompania popatrzyli na hobbitki, uśmiechając się obleśnie. Tja, niechybnie zabawa zapowiadała się wyśmienita. Do żywopłotu po drugiej stronie gościńca zbliżyła się siostrzenica Hildebranda. Impatientia Vanderbeck, pieszczotliwie zwana Impi. Była to naprawdę ładna dziewczyna. Uśmiechy bandytów stały się jeszcze obleśniejsze i wstrętniejsze. No, karzełku, ponaglił Szczupak. Dawaj królewskiemu wojsku grosz. Dawaj żarcie, dawaj konie, wyprowadzaj krowy z obory. Nie będziemy tu stać do zachodu. Musimy jeszcze parę wsi obskoczyć dzisiaj. Dlaczego mamy płacić i dawać? Głos Rocco Hildebranta drżał lekko, ale wciąż dźwięczały w nim zawziętość i upór. Powiadacie, że to na wojsko, że to na naszą obronę. A przed głodem zapytuje, kto nas obroni. Myśmy już i Hiberne zapłacili, i Liwerunek, i Pogłówne, i Poradlne, i Podymne, i Ogonowe, i Osep, i licho wie co jeszcze. Mało, toż czterej z tego sioła, w tej liczbie i syn mój własny, zaprzęgi w wojennych taborach wodzą. A nie kto inny, a szurzy mój, Milo Vanderbeck, zwany Rastem, chirurgiem jest polowym, ważną personą w armii. Znaczy się, myśmy z nawiązką nasz łanowy kontyngent wypełnili. Jaką więc modą nam płacić? Za co i na co? I dlaczego? Szczupak popatrzył przeciągle na żonę Niziołka, Inkarville Hildebrand z domu Biberwald. Na jego pucate córki Aloe i Jasmen. Na śliczniutką jak laleczka, ustrojoną w zieloną sukieneczkę Impi Vanderbeck. Na Sama Hofmajera. I jego dziadka, staruszka Holofernesa. Na babkę Petunię, zawzięcie dziobiącą grządkę motyką. Na pozostałych Niziołków z osady. Głównie niewiasty i wyrostków, trwożliwie wyglądających z domostw i z zapłotów. Pytasz dlaczego? Zasyczał pochylając się w siodle i zaglądając w przerażone oczy Niziołka. Rzeknę ci dlaczego. Dlatego, żeś jest Niziołek parszywy. Obcy, przybłęda. Kto ciebie, nieludzia obrzydłego, obdziera, ten bogów raduje. Kto tobie, nieludziowi, dopieka, ten dobry i patriotyczny uczynek spełnia. A takoż dlatego, że miałem gli z ochoty, by to twoje gniazdo nieludzie z dymem puścić. Dlatego, że miałaś oskoma bierze, by te twoje karliczki wychędożyć. I dlatego, że nas jest pięciu tęgich zuchów, a was jest garść kurduplowatych zafajdańców. Teraz już wiesz dlaczego?
Teraz już wiem, powiedział wolno Rocco Hildebrand. Idźcie stąd precz, duzi ludzie. Idźcie precz, niecnoty. Niczego wam nie damy. Szczupak wyprostował się, sięgnął po wiszący u siodła kord.
Bi! Wrzasnął. Zabi!
Ruchem tak szybkim, że aż umykającym wzrokowi, Rocco Hildebrand schylił się do taczek, wyciągnął ukrytą pod rogożą kuszę, podrzucił kolbę do policzka i wpakował Szczupakowi bełt prosto w rozwarte we wrzasku usta. Inkarvilla Hildebrand z domu Biberwild machnęła ręką na odlew. W powietrzu zakoziołkował sierp, bezbłędnie i z impetem trafiając w gardło Miltona. Kmiecy syn żygnął krwią i fiknął kozła przez koński zad, komicznie machając nogami. Ograbek, wyjąc, runął pod kopyta konia. W jego brzuchu, wbity pod drewniane okładziny uchwytu, tkwił sekator dziadka Holofernesa. Osiłek klaprot zamierzył się na staruszka maczugą, ale zleciał z siodła, kwicząc nieludzko, trafiony prosto w oko szpikulcem do flancowania, ciśniętym przez Impi Vanderbeck. Okultich obrócił konia i chciał uciekać, ale babka Petunia doskoczyła do niego i wycięła zębami motyki w udo. Okultich zaryczał, spadł, noga uwięzła mu w strzemieniu, spłoszony koń powlógł go przez opłotki, przez ostre tyczki. Wleczony zbój ryczał i wył, a w ślad za nim, niczym dwie wilczyce, mknęły babka Petunia z motyką i Impi z krzywym nożem do szczepienia drzewek. Dziad Holofernes wysmarkał się głośno. Całe zajście, od okrzyku Szczupaka po smarknięcie dziadka Holofernesa, zajęło mniej więcej tyle czasu, co wypowiedzenie zdania: Niziołki są niesamowicie szybkie i bezbłędnie miotają wszelkiego rodzaju pociski. Rocco usiadł na schodkach chałupy. Obok przycupnęła jego żona Inkarvilla Hildebrand z domu Biberwild. Ich córki, Aloe i Jasmin, poszły pomóc Samowi Hofmajerowi dożynać rannych i obdzierać zabitych. Wróciła Impi, w zielonej sukieneczce z rękawkami skrwawionymi po łokcie. Babka Petunia też wracała. Szła wolno, sapiąc, stękając, podpierając się ubroczoną motyką i trzymając za krzyże. — Oj, starzeje się nasza babka, starzeje! — pomyślał Hildebrand. — Gdzie zakopać zbójców, panie Rocco? — spytał sam Hofmajer.
Rocco Hildebrand objął plecy żony ramieniem, popatrzył w niebo. W brzozowym gaiku, powiedział. Obok tych poprzednich.
Sensacyjna przygoda pana Malcolma Guthriego z Bremur przebojem wdarła się już na łamy wielu gazet. Nawet londyńska Daily Mail poświęciła jej kilka wersów w rubryce Bizar. Ponieważ jednak daleko nie wszyscy nasi czytelnicy znają prasę wydawaną na południe od Tweed, a jeśli już to gazety poważniejsze niż Daily Mail, przypomnijmy, jak to było. W dniu oto 10 marca bieżącego roku pan Malcolm Guthrie udał się z wędką nad Loch Glasscarnoch. Tamże pan Guthrie napotkał był wyłaniającą się z mgły i nicości młodą dziewczynę z brzydką blizną na twarzy, jadącą wierzchem na karej klaczy w towarzystwie białego jednorożca. Dziewczyna zagadnęła osłupiałego pana Guthriego w języku, który pan Guthrie łaskaw był określić jako, cytujemy, francuski chyba albo jakiś inny dialekt z kontynentu. Ponieważ pan Guthrie nie włada francuskim ani żadnym innym dialektem z kontynentu, do konwersacji nie doszło. Dziewczyna i towarzyszący jej zwierzyniec znikły, że znowu zacytujemy pana Guthriego, jak sen jaki złoty. Nasz komentarz. Sen pana Guthriego był niechybnie równie złoty w kolorze, jak whisky single malt, którą pan Guthrie zwykł był, jak się dowiedzieliśmy, pijać często i w ilościach tłumaczących widzenie białych jednorożców, białych myszek i potworów z jezior. A pytanie, które chcemy postawić, brzmi: co pan Guthrie raczył porabiać z wędką nad Loch Glasscarnoch na 4 dni przed końcem okresu ochronnego? Inverness Weekly, wydanie z 18 marca 1906 roku.